Aleluja. Panie Jezu, chwała Tobie. Panie, dziękujemy za to, że jesteś Stwórcą nieba i ziemi i że jesteś tutaj dzisiaj z nami, aby nam błogosławić. Znieśmy głos do Boga jeszcze w modlitwie. Znieśmy nasze serca i ręce do Boga. Uwielbiajmy Jezusa. On jest godzien chwały, On tutaj jest. On chce błogosławić każdego z nas osobiście. On ma moc, aby dzisiaj czynić cuda w naszym życiu. Dla Niego nie ma niemożliwych rzeczy. Panie Jezu, dziękujemy za krzyż. Dziękujemy za Golgotę. Dziękujemy za przelaną, drogocenną krew. Panie, dziękujemy, że nas kochasz. I Panie, wyznajemy dzisiaj, kochamy Ciebie. I dziękujemy za to, co przygotowałeś jeszcze dla nas. W cudownym, potężnym imieniu Jezusa modlimy się. I w Duchu Świętym. I wszyscy powiedzieli amen. Usiądźmy. Halleluja. Halleluja. Bóg jest dobry. Jeśli już wszyscy usiądą, mam taką prośbę, by każdy się uśmiechnął do swojego sąsiada. Ale tak szczerze. A teraz tutaj do przodu, do mnie. Chcę dzisiaj głosić Słowo Boże, które Bóg położył jakiś czas do mojego serca. I tytuł jest, według mnie, niesamowity. Ponieważ tytuł uwzględnia każdego z nas osobiście. Jesteśmy już gotowi się skoncentrować i posłuchać, jak brzmi tytuł? A brzmi on tak. Jeśli nie ty, to kto? I jeśli nie teraz, to kiedy? Ja wierzę, że żyjemy, drodzy, w szczególnych czasach. Kiedy Bóg działa na całym obliczu ziemi, jak prawdopodobnie nigdy w historii świata. I Bóg ma wspaniałe plany dla nas. Ciągle na nowo to odkrywam, że Bóg ma plan dla każdego z nas osobiście lepszy i większy, niż jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić. Chcę zacząć od pewnej historii, która wydarzyła się na Ukrainie. Pewien głęboko wierzący w Chrystusa brat w nocy został obudzony przez Boga. I Bóg budzi go i mówi tak, czy ty mnie kochasz? Mówi, oczywiście, Boże, że Cię kocham. I wtedy Bóg mówi, jeśli naprawdę mnie kochasz, wyjdź ze swojego domu i wejdź do lasu, a mieszkał na skraju lasu. I mówi, i tam w lesie powiedz mi głośno, że mnie kochasz. Więc wyszedł ze swojego domu, wszedł do lasu i głośno krzyczy, kocham Cię. Za chwilę chcę wracać do domu, ale czuję, że Bóg mówi raz jeszcze, zrób to raz jeszcze, wejdź jeszcze raz do lasu i jeszcze głośniej zawołaj, że mnie kochasz. Więc wszedł głębiej do lasu i krzyczy, kocham Cię! Chciał już wracać do domu, ale czuję, że Bóg mu mówi do 3 razy sztuka. I jeszcze raz, więc wszedł jeszcze raz do tego lasu w nocy, głęboka noc, może gdzieś 2, 3 w nocy i krzyczy raz jeszcze, kocham Cię! I kiedy to zrobił, odczuł taki pokój w sercu, że może iść, kłaść się spać. Poszedł, położył się, zapomniał o wszystkim. W niedzielę to się działo w tygodniu. W niedzielę, kiedy ten brat szedł do swojego zboru, pastor mówi tak, jest tutaj osoba, która chce powiedzieć świadectwo. I ta osoba wychodzi do przodu i mówi tak, nie uwierzycie, co się stało. Ale kilka dni temu byłem tak załamany moim życiem, że poszedłem do lasu i chciałem z sobą skończyć. I już byłem gotowy się zabić, kiedy przyszła mi ostatnia myśl. Boże, jeśli istniejesz, daj mi znać. Mówię, nie uwierzycie, ale Bóg do mnie przemówił. I usłyszałem, Bóg mówił do mnie, że mnie kocha. Ale mówię, pierwszy raz wydawało mi się, że się przesłyszałem. Dlatego mówię, Boże, jeśli naprawdę to Ty, daj, żebym usłyszał raz jeszcze. I mówi, wiecie co? Bóg przemówił do mnie po raz drugi. I mówi mi, że mnie kocha. I wiecie co? Postanowiłem, że nie skończę ze swoim życiem, ale powiedziałem, Boże, jeśli naprawdę to Ty mówisz do mnie, jeśli powiesz mi jeszcze raz, że mnie kochasz, będę pokutować z wszystkich moich grzechów. Znajdę Kościół i będę Tobie służył do końca moich dni. Mówi, i wiecie, dlaczego tu jestem? W kościele. Bo Bóg do mnie przemówił. I drodzy, to świadectwo jest bardzo takie niesamowite dla mnie. Ja je w wielu miejscach mówię i wiem, że niektórzy już je słyszeli. Ale chcę powiedzieć, każdy z nas może być głosem Boga dla innych ludzi wokół nas. I chcę dzisiaj mówić nie o sąsiedzie i nie o tamtych i nie o innych, ale chcę mówić o Tobie, o mnie, o każdym z nas osobiście. I powtórzę jeszcze raz ten tytuł. Jeśli nie Ty będziesz przekazywać Bożą miłość, Boże dary, Boże błogosławieństwo, to co Bóg zrobił dla Ciebie, to kto? Chciałbym, byśmy mogli otworzyć teraz Biblię i otworzymy ją na Starym Testamencie. Księga Hadasy, 4:14. Wszyscy wiedzą, że jest Księga Hadasy, inaczej Księga Estery. Księga Estery, 4:14. Strona 543. I czytamy ten werset, mówi tak. Może najpierw powiem, jaka jest sytuacja, żeby nam wszystkim przypomnieć. Naród izraelski jest w zagrożeniu niebytu. Jest ktoś, kto jest wrogiem Izraela i chce go zniszczyć. I właściwie wydaje się, że los Izraela, ludu Bożego, jest policzony. Policzone są dni. Ale wtedy przychodzi Mordochaj do królowej Estery i mówi do niej takie słowa. I to jest zapisane właśnie Estery, 4:14. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Jak mi się podoba ten werset. Kto wie, czy nie jesteś Bożym dzieckiem i służysz Bogu właśnie w takim czasie jak dzisiaj? Kto wie, czy to Bóg nie zaplanował tego czasu jeszcze przed założeniem świata? I drodzy, odkrywam taką rzecz, że jeśli chodzi o czas, to dla Boga bardzo ważny jest czas, który nazywa się dzisiaj. Teraz. Dla Boga zawsze jest teraz i zawsze jest dzisiaj, zawsze jest odpowiedni czas, aby działać, aby uzdrawiać, aby zbawiać. Więc jeśli potrzebujesz jeszcze dzisiaj wieczorem Bożego dotknięcia, będziemy się o Ciebie modlić. Jeśli potrzebujesz przebaczenia grzechów i zbawienia, to chcę Ci powiedzieć, dzisiaj wieczorem jest najlepszy czas, by powierzyć swoje życie Jezusowi. A jeśli dzisiaj wieczorem jeszcze potrzebujesz uzdrowienia swojego ciała, to chcę Ci powiedzieć, dzisiaj jest ten dzień, kiedy Bóg uzdrawia. I Biblia mówi, że dla Boga jeden dzień jest jak ile? Cały czas jesteśmy w jednym dniu. Dla Boga ciągle jest teraz. I oto jest pytanie, co my będziemy robić w takim czasie? Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnąłeś właśnie na taki czas jak teraz? Ja wierzę, że teraz, dzisiaj jest to czas szczególnego Bożego działania w Kościele w Polsce. My często patrzymy na przyszłość i mówimy, Panie, my chcielibyśmy coś więcej w przyszłości. Ale ja wierzę, że Bóg kieruje nasze oczy na teraz. Na to, co się dzieje teraz. Co jest teraz wokół nas. I w historii tej księgi Estery widzimy, że królowa nie jest już więcej odpowiednią osobą dla króla. Jest ogólnoświatowe poszukiwanie żony dla króla. Wszyscy szukają żony dla króla. I wierzę, że w podobny sposób dzisiaj świat szuka czegoś dla siebie. Szuka jakiejś odpowiedzi, sensu, znaczenia. Szuka czegoś, na czym może się oprzeć. I w tym samym czasie, kiedy w świecie ludzie poszukują znaczenia, poszukują celu, sensu, potrzebują różnych rzeczy, wierzę, że Bóg przygotowuje Kościół, przygotowuje nas, mnie i Ciebie, abyśmy my byli takim obiektem pragnienia dla całego świata. Czy ktoś się z tym zgadza? że Bóg może przygotować Kościół, aby wszyscy chcieli pójść do tego Kościoła? A widzę, że tak wszyscy są zasłuchani, ale nie wszyscy chyba mi wierzą. Więc użyję pewnego przykładu. Powiem, jak to się działo, jak to widziałem u nas w zborze w Lublinie. Otóż przyjechało trzech braci z Białorusi i miałem z nimi jechać na taką placówkę misyjną naszego zboru lubelskiego. I w piątek wieczorem, właściwie to było jeszcze nie tylko wieczorem, tylko właściwie jeszcze było popołudnie, spotkałem się z nimi, by jechać do tego miasteczka za Lublinem. I kiedy tam jestem i spotykam tych braci, widzę nagle, że dwóch ludzi przychodzi do kościoła, ubrani cali na czarno, nazwałem ich rockmeni. Wyglądali, jakby grali rocka. Przychodzą i dlatego, że ja byłem w kościele, pytają się mnie i mówią tak: przepraszamy bardzo, kiedy tu są nabożeństwa? A ja mówię: w niedzielę rano o 10:30. Zapraszamy serdecznie. A oni mówią: a nie ma wcześniej jakiegoś nabożeństwa? Jest piątek? Ja mówię, że już w niedzielę? A ja mówię tak: no właściwie to jest. Spotkanie modlitewne całonocne. Dzisiaj o godzinie 10:00 się zaczyna. Jak bardzo chcecie, to możecie przyjść. Oni mówią: to my zaczekamy przed kościołem, bo chcemy już dzisiaj być na nabożeństwie w tym kościele. Co to takiego jest? Bóg sprawia, że ludzie przechodząc nagle widzą kościół, widzą ogłoszenia, widzą, że Jezus dzisiaj czyni cuda, uzdrawia i mówią: my chcemy wejść do tego kościoła i być na tym nabożeństwie, jak ono wygląda w tym kościele. I drodzy, ja wierzę, że Bóg daje nam taki czas, kiedy ludzie sami będą przychodzili do nas i chcieli od nas, byśmy powiedzieli im Ewangelię, usługiwali im. Ja widzę, że nie wszyscy są przekonani. Użyję jeszcze jednego przykładu. Drodzy, oto taka sytuacja. Jestem w Warszawie, na Pradze, na Dworcu Wschodnim i mamy taką akcję misyjną. Rozdajemy kocyki ludziom bezdomnym w zimie. I nagle podchodzi do mnie taki człowiek, pan Kazio, i mówi tak: ja mam dwóch takich, którzy naprawdę potrzebują takich kocy, jak rozdajecie. Czy możesz pójść ze mną? Godzina 11 w nocy, ja jestem z całą grupą, już mieliśmy wracać. Ale on mówi, że ma kogoś, kto potrzebuje takich kocyków. Więc idę za nim i on w taką ciemną uliczkę w Warszawie na Pradze mnie prowadzi. I ja sobie tak myślę, powinienem wziąć jakiegoś brata ze sobą. I mówię: tego pana Kazia znam dopiero od 5 minut. Mówię: panie Kaziu, czy to daleko jeszcze? On mówi: nie, nie, jeszcze trochę. I po kilku krokach ja to samo pytanie: daleko jeszcze? A on mówi: no, no jeszcze trochę. I tak idę z nim, robi się coraz ciemniej. I nagle staje i mówi: no patrz, pod tym drzewem leżeli, a to śnieg, zima. Mówi: ale ich nie ma. Ale mówi tak: jak ja ich znajdę, to ich przyprowadzę na tą waszą ewangelizację do kościoła. I następnego dnia patrzę, a pan Kazio przyprowadził tych dwóch ludzi. I ci ludzie przyszli, ja z nimi rozmawiałem i dałem jednemu i drugiemu Nowy Testament, a później już za chwilę zaczynało się nabożeństwo ewangelizacyjne. Kiedy ono się skończyło, podchodzi do mnie jeden z tych kloszardów. Wiecie, wygląda człowiek tak, że tak jakby spał i żył i mieszkał przez, nie wiem, pół roku na dworze. I podchodzi do mnie i mówi: przepraszam, chciałem na słówko. I od razu mi się włącza taka lampka. Jak ktoś chce na słówko i tego rodzaju, to on będzie chciał jedzenia może, albo pieniędzy. I słuchajcie, drodzy, co on mówi? On mówi: przepraszam bardzo, nie wiem, czy wypada, ale ja chciałbym dostać jeszcze kilka innych Nowych Testamentów dla kolegów, którzy też tak jak ja są bezdomni. Co to jest? Ludzie sami przychodzą i chcą Ewangelii. Ile ja w różnych miejscach rozdawałem traktaty i wielu mówiło: nie dziękuję, nie dziękuję. Oto sami ludzie przychodzą i sami chcą coś wziąć. Drodzy, ja wierzę, że świat naprawdę poszukuje czegoś dla siebie i my jako Kościół mamy to w sobie, mamy tą możliwość, że coś mamy dla tego świata. Ja wierzę, drodzy, że jest wielka przyszłość przed naszym Kościołem w Polsce. O, tylko tutaj się zgadzają. Jest wielka przyszłość przed naszym Kościołem w Polsce. I drodzy, wierzę, że żyjemy w szczególnych czasach, kiedy Bóg daje swoją łaskę, swoje błogosławieństwo, swoje objawienie, ażebyśmy mogli rozumieć, w jakich czasach żyjemy. Ja wierzę, że ten czas, jaki żyjemy, należy do nas, do wierzących ludzi, do Kościoła. Powiem tak, diabeł miał swój czas i swoją porę. Teraz jest nasza pora. Ludzi wiary, ludzi modlitwy, ludzi, którzy wierzą w charyzmaty duchowe, którzy idą za Bogiem absolutnie na 100%. Drodzy, wierzę, że Biblia tak mówi, w psalmie 119, 126 wersecie, czas już, aby Pan rozpoczął działanie. Ja wierzę, że Bóg działa, ale my ciągle możemy oczekiwać, że Bóg zrobi coś więcej. Ja wierzę, że teraz jest nasza kolej. Drodzy, gdybyśmy czytali Księgę Kaznodziei Salomona, 3 rozdział, 1 werset, tam dowiadujemy się takie rzeczy. Tam są opisane. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Innymi słowy, wszystko to, co się dzieje wokół nas i w naszym życiu, jest związane z czasem, z porą i z jakimś celem. Musimy czas, jaki mamy, jaki Bóg nam dał, uczynić naszym czasem, ażeby wypełnić Boży plan, ażeby wypełnić Boży cel. Kiedy tak mówię, to widzę, że niektórzy słuchają i zaczynają tak wierzyć, że naprawdę to jest szczególny czas, ale tak mi się wydaje, że czasami myślimy sobie, a cóż niesamowitego jest w dzisiejszych czasach? Pozwólcie, że powiem tylko kilka rzeczy. Takie czasy jak dzisiaj są dla głoszenia Ewangelii. Nasi dziadkowie i pradziadkowie marzyli o tym, by móc wyjść na ulicę, głosić Ewangelię w każdej polskiej wiosce, w każdym miejscu, nawet na dużych scenach, nawet w teatrach, na stadionach, w kinach. Nie było to możliwe. Popatrzmy na nasze osobiste życie. Nigdy Kościół w Polsce nie był tak bogaty jak dzisiaj. Drodzy, dzisiaj stać nas, abyśmy mogli pojechać na wakacje nie tylko na polskie morze, ale nad wiele, wiele innych mórz. Jest to prawdą? Ja nie mówię, że każdy, ale gdy patrzymy na cały Kościół, to mamy o wiele więcej niż to, co kiedykolwiek mieliśmy. Powiem nawet tak. Posiadając nasz polski paszport, jesteśmy w stanie pojechać do 90% krajów tego świata. Ja dawno nie pamiętam takiego czasu, aby to było możliwe. Czyli mamy otwarte drzwi, mamy możliwości, mamy finanse. Dlaczego? Bo Bóg dał ten czas. I drodzy, co można zrobić? Po prostu usiąść sobie i powiedzieć, no nareszcie możemy odpocząć. Albo możemy powiedzieć, no nareszcie jest ten czas, na który czekaliśmy. Kiedy czytamy Księgę Objawienia Jana, 3 rozdział, 8 werset, tam czytamy w objawieniu, że Bóg mówi, oto przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Kiedy patrzę na czasy wokół nas i na to, jak to wygląda w naszym kraju, to widzę, że Bóg otworzył szeroko drzwi. Ale teraz posłuchajmy. Ale czasami smutną jest rzeczą to, że możemy nie rozpoznać tego, że Bóg tak szeroko otworzył swoje drzwi. Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, 19 rozdział, 41, 44, Pan Jezus tam płacze nad jednym miastem. Nad jakim miastem? Oby Jezus nie płakał nad Polską. Oby Jezus nie płakał nad nami, Polakami. A dlaczego płakał? W ostatnim, 44 wersecie jest powiedziane, bo nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia. Słyszałem o tym, że Jan Wesley miał wielu braci. Najstarszy z nich nazywał się Samuel Wesley. Był duchownym anglikańskim, pastorem anglikańskim, służył w kościele. I zawsze negował wszystko to, co robią jego najmłodsi bracia, Jan Wesley i Carol Wesley. I mówił tak, w Wielkiej Brytanii nie ma żadnego duchowego przebudzenia. Nic się nie dzieje. To tylko moi niesforni bracia próbują coś tam robić. Posłuchajmy, jak to wyglądało. Jan Wesley opisuje, opisuje w swoich dziennikach. I nie ma czasu, by wszystko to powiedzieć, ale powiem taki urywek. Na przykład mówi tak. Ogień przebudzenia płonie w Wielkiej Brytanii od 50 lat i nie wydaje się, ażeby ten płomień w jakikolwiek sposób malał. Zakładał nowe zbory w 3 dni. Jak to robił? Przyjeżdżał do jakiegoś miasta i w tej szacie pastora anglikańskiego zaczynał śpiewać pieśni, hymny. Ale to tak, jakby dzisiaj było widowisko, przedstawienie dramy pantomimy, ponieważ nikt tego nie robił na ulicach. I ludzie przychodzili, patrzyli, co to jest. A wtedy zacząłem głosić Ewangelię, Boże Słowo o Jezusie Chrystusie. I mówi tak, kto chce, to jutro rano o 6:00 przed pracą jest spotkanie modlitewne pierwsze w tym mieście. I ludzie rano przychodzili na te spotkania. A on mówi, będziemy się modlić, a ja po jakimś czasie muszę iść do następnego miasta, tam głosić Ewangelię, ale tego dnia chcę wyznaczyć wśród was tutaj liderów, przywódców starszych. I w 3 dni powstawały bendy tak zwane, powstawały tak jakby zbory domowe w wielu miasteczkach i miastach Wielkiej Brytanii. I wyobraźmy sobie, jakby to się działo w naszym kraju. Ale drodzy, zawsze jest ta możliwość stać z boku i powiedzieć, nie, nic się nie dzieje. Tylko jacyś tam ewangeliści podnoszą głos. Tylko jacyś tam misjonarze, młodzi ludzie, generacja T, Romyszyn czy jakieś inne misje. Oni coś tam próbują, ale tak naprawdę to nic się nie dzieje. Drodzy, wiecie co odkryłem? Kiedy czytam książki o przebudzeniu, że kiedy umiera jedno pokolenie i są ich synowie i wnukowie, to oni mówią, właśnie co skończyło się duchowe przebudzenie. A ci, którzy żyli, tego nie rozpoznawali. I dzisiaj takim moim poselstwem, jakie mam w sercu dla każdego z nas, to, ażebyśmy rozpoznali czas, w jakim żyjemy. I powiem tak, jeśli nie ty się angażujesz, to kto? A jeśli nie teraz coś zaczniesz robić, to kiedy? Wierzę, że Bóg pragnie sprawić naprawdę wielkie rzeczy w naszym kraju. Ja wierzę, że my jako Polacy możemy być błogosławieństwem, już jesteśmy, ale możemy być jeszcze o wiele większym dla innych krajów i narodów Europy. Ja w to wierzę. Ja wierzę, że to jest możliwe, drodzy, to, co wcześniej nie było możliwe. Ktoś zapyta, no cóż szczególnego jest w dzisiejszych czasach? Posłuchajcie, powiem jedną rzecz. Wielu historyków Kościoła i badaczy przedmiotu twierdzi, że obecnie na ziemi jest więcej wierzących ludzi w Jezusa Chrystusa niż tych, którzy oddali życie Jezusowi przez 20 wieków chrześcijaństwa i przez cały Stary Testament, Stare Przymierze i są u Pana Jezusa. W latach 1990 a 2000 liczba ludzi nowonarodzonych na świecie ponoć się podwoiła. A każdego dnia ponad 100 tysięcy ludzi słyszy Ewangelię o Jezusie Chrystusie i wielu z nich się nawraca. My żyjemy, drodzy, w niesamowitych czasach. Jeśli czytamy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział Dziejów Apostolskich, czytamy o tym, że jednego dnia w jednym mieście 3 tysiące ludzi się nawróciło. I mówimy, wow, to jest coś. To co powiemy na to, kiedy Reinhard Bonnke zrobił ewangelizację w Lagos w Nigerii w 2000 roku i przyszło około 6 milionów? A nawróciło się 3,5 miliona. To są takie czasy. I drodzy, teraz kiedy opowiadam o świadectwie gdzieś, może w innym kraju, w innym narodzie, ja wierzę, że Bóg jest w pewnym ruchu. Bóg cały czas coś robi. I oto pytanie jest takie do mnie osobiście. Czemu miałbym cokolwiek zmienić w moim życiu, w tym, co robię? Otóż dlatego, że to szczególny czas. Że to szczególny czas dla Kościoła. Ja wierzę, że to jest najlepsza godzina dla Kościoła. Kiedy patrzę na Nehemiasza, to widzę, że on zrozumiał, że żyje w szczególnych czasach. To były złe czasy. To były czasy, kiedy mury Jerozolimy były zburzone i właściwie wszyscy śmiali się z Bożego ludu, ale oto jeden człowiek mówi, najlepszy czas, aby wybudować te mury. Kiedy patrzę na Marcina Lutra, i kiedy patrzę na ześwieczoną Europę w czasie średniowiecza, widzę jednego człowieka, który podnosi swój głos i mówi, to jest najlepszy czas dla Kościoła. I przyszła reformacja. Ale kiedy mówię o tych wielkich mężach wiary, modlitwy, drodzy, chcę powiedzieć, każdy z nas może mieć udział w tym, co Bóg zaplanował dla naszego kraju. Kto chce? O, jest wiele rąk. Znaczy, że mogę jeszcze kilka punktów powiedzieć i zakończymy, będziemy się modlić. I drodzy, oto pierwszy punkt mój brzmi tak. Jest to czas, gdy Boże powołanie jest większe niż życie powołanych. Jest to czas, kiedy Boże powołanie jest większe niż nasze życie. Drodzy, ja wierzę, że Bóg nie patrzy na to, ile mamy lat, jakie mamy doświadczenie, kim jesteśmy, ale Bóg jest w stanie użyć każdego z nas. Słyszałem o dwóch młodych misjonarkach. Miały 18 lat. I wysłano te misjonarki na pole misyjne i zapomniano o nich. I liderzy, przywódcy tej misji po 3 miesiącach przyjechali do nich na to pole misyjne, a te misjonarki, 18-latki, tak się tłumaczą tym swoim przywódcom, mówią tak, założyliśmy dopiero 2 kościoły po 2000 osób. Czy to w porządku? Drodzy, ludzie na emeryturze rozpoznają swoje powołanie i zakładają kościoły. I wiecie co? Ci ludzie są wśród nas. Znam nawet takich tutaj wśród nas. Oni są w Polsce. To znaczy, że wydaje się, że już przeżyliśmy całe życie, już się tyle napracowaliśmy, oto Bóg otwiera drzwi i możliwości. Dlaczego? Tylko dlatego, że ktoś przyjmuje to powołanie i mówi, Boże, to będę ja. I Boże, to zrobię teraz. Jeśli nie ty, to kto? A jeśli nie teraz, to kiedy? Posłuchajmy jeszcze o pewnym kaznodziei, nazywał się Karol Spurgeon. Chyba ktoś słyszał o nim. Karol Spurgeon, znany i wielki kaznodzieja Wielkiej Brytanii. Ale zanim stał się tym kaznodzieją znanym i prowadzącym dość duży kościół w Londynie, kiedy miał 18 lat, już został pastorem. Został pastorem w małej wsi. I do tej wsi przyjechali diakoni starsi z kościoła z Londynu i mówią tak, panie Spurgeon, chcielibyśmy zaprosić ciebie na 3 dni usługiwania w naszym kościele w Londynie, z małej wioski. A on mówi tak, Karol Spurgeon, mówi, porozmawiam z panem, co on powie. Odszedł od nich, zaczął się modlić. Po jakimś czasie wraca z modlitwy i mówi, pan się zgadza, mogę jechać. Więc kiedy pojechał do Londynu, głosił w piątek, w sobotę i w niedzielę. Ale w niedzielę starsi tego kościoła i diakoni mieli radę. I po tej radzie przychodzą znowu do Karola Spurgeona i mówią tak. On ma 18 lat, pamiętajmy o tym. Nasz kościół, mówią, nie ma pastora. I my wspólnie, jednomyślnie ustaliliśmy, że chcielibyśmy poprosić ciebie, czy nie chciałbyś zostać naszym pastorem. 18-latek. A on mówi, porozmawiam z panem, co on powie. Poszedł, modlił się, wraca i mówi tak, pan się zgadza, więc zostanę. I drodzy, powstał bardzo potężny kościół. Kościół, który był taką oazą dla wielu setek tysięcy ludzi. Tysiące ludzi co tydzień przychodziło do tego kościoła. Dlaczego? Dlatego, że znalazł się ktoś, kto powiedział, jeśli nie ja, to kto? A jeśli nie teraz, no to kiedy? I oto jeszcze coś chcę powiedzieć o tym, co powiedział Karol Spurgeon. A powiedział tak. Nie ma większego powołania na ziemi, jak służyć Bogu i Jego Kościołowi. Jak mi się podoba to zdanie. Powiedział nawet coś więcej. Powiedział tak. Jeśli proponują ci, abyś został prezydentem narodu, powiedział tak. Ja nie chcę się zniżyć, by zostać prezydentem narodu, jeśli mam być kaznodzieją Słowa Bożego. Jeśli mam głosić Boże Słowo. Ale teraz, drodzy, teraz zwróćmy na to uwagę, co powiem. Ponieważ mówiłem o wielkich ludziach wiary, modlitwy, kaznodziejach i my sobie cały czas myślimy, ale to tam oni, tam daleko. Ale chcę powiedzieć, każdy z nas ma w sobie niesamowity potencjał. Drugi punkt brzmi tak. Jest to czas, gdy grupa ludzi może działać w imieniu całego kraju albo całego narodu. Grupa ludzi. Możemy do niej należeć. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, ile jest Polaków. Czy ktoś wie? W Polsce bardzo ładnie powiedziane, 37 milionów, tak? A poza Polską? Drugie tyle. Mówi o 28 do 30 milionów, ci, którzy się przyznają, tak? No więc mamy około ponad 60 milionów Polaków. I my wszyscy możemy jako grupa działać w tym kierunku, ażeby zmienić historię i przeznaczenie naszego narodu. Jakie jest przeznaczenie Polaków? Ja wierzę, że niebo. Ja wierzę, że przeznaczeniem dla Polaków nie jest piekło, ani straszne życie tu na ziemi, ale jest niebo. I dlatego, drodzy, głosimy Ewangelię, dlatego się angażujemy, dlatego chcemy coś zrobić, to, co wydaje się może niemożliwe. Trzeci punkt brzmi tak. Jest to czas, gdy jest wzbudzona wiara, aby dokonać więcej niż to możliwe dla ludzi. Nehemiasz budował mury. Tak? Jak długo się buduje mury? Tygodnie, miesiące, a może i lata. A Nehemiasz odbudował te mury, które przez wiele lat nikt nie mógł odbudować w 33 dni. Jak to możliwe? Przez wiarę. Drodzy, jeszcze coś. W Starym Testamencie czytamy o Jozuem, który mury zburzył jednego dnia. Czasami są miejsca, gdzie potrzebujemy coś zburzyć, a są miejsca, które potrzebujemy budować. Zawsze zburzyć jest łatwiej i szybciej, ale budować nie musi wcale być tak długo, jeśli w 33 dni było to możliwe. I kiedy czytałem o tych murach Jerycha, to zdałem sobie sprawę, że to nie są takie mury jak dzisiaj. Nawet nie takie mury jak na Starym Mieście gdzieś w Polsce. Ale te mury, czytałem, że tak u podstawy były szersze niż na górze. A na górze dwa szybkie wozy konne mogły się minąć. To musiały być spore mury. I te mury w jeden dzień zostały zburzone. I teraz jeszcze chcę coś powiedzieć. Jeśli ktoś myśli, że w Polsce, kiedy chcemy błogosławić nasz kraj, modlić się o nasz kraj i modlić się o duchowe przebudzenie, wydaje się, że są jakieś mury do zburzenia, jakieś problemy, warownie, trudności i to wiele lat musi trwać i to ciągle trwa i wydaje się, że nie ma postępu. Bóg jest to w stanie zrobić przez jeden dzień. I Bóg jest w stanie zbudować Kościół w Polsce z wielu Polaków, którzy jeszcze nie należą do Kościoła, w jeden miesiąc. Drodzy, to absolutnie jest możliwe. Ale jak to ma się stać? Oto pytanie. Kto się zaangażuje, jeśli nie ty? To kto? Jeśli nie teraz, no to kiedy? Jeszcze jeden punkt, drodzy. A właściwie powiem może jeszcze świadectwo krótkie. Tego, co doświadczam w Lublinie. Otóż w naszym kościele w Lublinie, w zborze świątkowym, mieliśmy takie różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne. Próbowaliśmy głosić Ewangelię w różnoraki sposób. I głosiliśmy też Ewangelię w taki sposób, że rozdawaliśmy sprzęt rehabilitacyjny dla ludzi niepełnosprawnych i zapraszaliśmy ich na nabożeństwa. I kiedy to zrobiliśmy, coś się dziwnego wydarzyło. Zainteresowała się tym lokalna telewizja. I coś więcej, zainteresowały się władze miejskie naszego kościoła. I nasz zbór nigdy nie miał na nabożeństwach prezydentów miasta Lublina, który ma 4 wiceprezydentów. Ale kiedy zaczęliśmy gość Ewangelii, te różne akcje, kilka razy prezydenci naszego miasta byli u nas w kościele. Dlaczego? Bo Bóg czyni to, co niemożliwe dla ludzi. Pamiętam, później po tym jeden z wiceprezydentów wsiadł do mnie do samochodu i mówi tak, niech mi Pan opowie więcej o tej ewangelizacji, różnych działaniach, jakie wy robicie jako Kościół. I miałem, drodzy, wiceprezydenta po raz pierwszy w swoim samochodzie. Mogłem go obwozić po Lublinie i mówić, co my robimy w tym mieście i dla tego miasta. Dlaczego? Bo to taki czas, który Bóg otwiera, Bóg daje. I wiem, że są podobne świadectwa w wielu różnych miejscach, w wielu różnych miastach, w wielu różnych miejscowościach. Ale drodzy, możemy pomyśleć sobie, no tak, kiedy działamy, no to nawet władze się interesują. Ale ja wierzę, że to jest szczególny czas. Że to jest szczególny czas, który Bóg przygotował dla nas. I czwarty punkt brzmi tak. Jest to czas, gdy wróg nie ma mocy, aby powstrzymać Boży plan. Nie ma żadnej mocy. Zbyt często przyjmujemy odpowiedź nie za odpowiedź. Ja pamiętam sytuację z ewangelizacją w pewnym miasteczku 30-tysięcznym i nie mieliśmy tam sali, a chcieliśmy bardzo pojechać z ewangelizacją. Ja zorganizowałem całą grupę misyjną, która miała przyjechać na tydzień, też gości z zagranicy i chcieliśmy pojechać tam, ale nie było sali. I przez 3 miesiące dzwoniłem i szukałem sali i nikt się nie chciał zgodzić. Dlaczego? Bo czasami komuś się nie podoba, że chcemy przyjechać głosić Ewangelię. I drodzy, oto taka sytuacja, że powiedziałem grupie modlitewnej, słuchajcie, wy się módlcie, a jadę tego miasta i nie wracam bez sali na cały tydzień na ewangelizację. I pojechałem i pamiętam, nawet samochodu wtedy nie miałem, jadę busikiem i kiedy dojeżdżam do tego miasteczka, dzwoni do mnie dyrekcja Domu Kultury i mówią tak, pan chciałby zorganizować takie chrześcijańskie koncerty i ewangelizacje? Ja mówię tak. A czy mógłby pan do nas przyjść albo przyjechać? Ja mówię, będę za 15 minut, właśnie dojeżdżam tego miasta. Poszedłem do Domu Kultury, do którego wcześniej dzwoniłem nie wiem ile razy i zawsze odpowiedź była taka. My mamy pełne obłożenie, my mamy tyle różnych koncertów, my mamy tyle różnych prób, tyle różnych rzeczy, to jest niemożliwe. Ale kiedy przyszedłem tam, dyrektor tego Domu Kultury przyjął mnie, zawołał wszystkich swoich współpracowników i mówi tak, tutaj jest człowiek z Lublina, który chce coś dobrego tutaj nam powiedzieć. Ja mówię, że chcę mieć taką ewangelizację, taki koncert. I wtedy słyszę tak, dyrektor mówi do pracowników, co mamy w poniedziałek? No mówią, jest próba chóru i próba zespołu, a jakbyśmy przenieśli ich do małych sal na dół? A ci pracownicy mówią, dobrze, przenosimy. Co jest we wtorek? A oni mówią, przyjeżdża jakiś tam zespół skądś taneczny. A dyrektor mówi, a jakbyśmy przenieśli ich do szkoły? Przenieśli z wtorku do szkoły. I mówią, a co dalej? Środa. A mówią, środa to się nic nie da zrobić. A on mówi, jak to się nic nie da zrobić? Pogłówkujcie, coś zrobimy. I odwołali na moich oczach różne świeckie imprezy w Domu Kultury, zaplanowane od miesięcy, żebyśmy my z grupą ewangelizacyjną mogli każdego wieczoru głosić Ewangelię. Dlaczego? Bo to taki szczególny czas. Drodzy, ja pamiętam, tej dyrektor poszedłem, kiedy przygotowaliśmy wszystko, a ona mówi tak, a macie jakieś informacje, zaproszenie? Ja mówię, no mam takie małe. Ona mówi, to ja mogę sobie jedną wziąć? Mówię, no oczywiście. Ona mówi, to my odbijemy je na ksero i ja wyślę do najważniejszych osób, VIP-ów w tym mieście. I przechodzę do niej za godzinę, a ona klei koperty, sama dyrektor, i te wszystkie zaproszenia na naszą ewangelizację wkłada do kopert i każe swoim pracownikom powysyłać. Nawet do szkół zawiesili plakaty, to zrobił Dom Kultury, to nie robiliśmy my. A wcześniej, drodzy, tyle razy słyszałem, że to jest niemożliwe, że nie da rady, że nie ma żadnej sali, że nikt nas nie puści. I drodzy, jeszcze 10 punktów i skończymy. Nie, nie, zrobimy krócej, zrobimy 2 punkty i skończymy. 5. punkt brzmi tak. Jest to czas, gdy historia jest zmieniana przez ofiarę i zaangażowanie zwykłych ludzi, takich jak ty czy ja, ja czy ty. Zostałem takie świadectwo z Londynu. Otóż pastor dużego kościoła w Londynie głosił na środowym nabożeństwie, mówi tak, każdy z was może się modlić o chorych. I był tam 17 czy 18-letni chłopak. I słucha tego, co pastor mówi. Mówi, to ja też? A pastor mówi, każdy może modlić się, aby ludzie byli uzdrawiani i byli zbawieni i to jest możliwe absolutnie dla każdego. I ten młody człowiek po nabożeństwie wraca metrem do domu. I kiedy wraca metrem do domu, nagle widzi, starsza kobieta wchodzi, a obok niej syn z takimi tutaj specjalnymi zamkami w nogach i jeszcze o kulach. Nie może chodzić. I ten młody człowiek podchodzi do niej i mówi: przepraszam panią bardzo, czy ja mógłbym się pomodlić o pani syna o uzdrowienie? A ona mówi: tak, oczywiście. I odwróciła się i jedzie dalej w tym metrze. A on z tej strony mówi: a czy mógłbym się pomodlić teraz? Ona mówi: no dobrze, ale krótko. Więc on uklęknął, położył ręce na te chore nogi tego chłopca i mówi: Panie Jezu, uzdrów go teraz w imieniu Jezus, w imieniu Twoim. Amen. I dał wizytówkę kościoła i mówi tak: jak coś się wydarzy, to zapraszam do naszego kościoła. I akurat była jakaś stacja, więc szybko wyszedł, bo nie wiedział, co dalej robić i tak dalej. Przejął się strasznie. W niedzielę pastor w tym kościele mówi: chcę tutaj wam powiedzieć, że jest pewna kobieta, która chce złożyć świadectwo. I ta kobieta wychodzi do przodu i mówi: w metrze kilka dni temu jakiś młody człowiek modlił się o mojego chłopca. I po tym poszliśmy do lekarza, lekarz to wszystko rozkręcił, on odrzucił kulę i teraz biega. I biega w tej sali zborowej, wszyscy biją brawo. A pastor mówi tak: jeśli jest ten młody człowiek na sali, to niech przyjdzie tutaj, niech da znać. Ale nikt nie przyszedł. Nabożeństwo się skończyło. Wszyscy wyszli z kościoła, został tylko pastor. I podchodzi ten młody człowiek do pastora i mówi: pastorze, to byłem ja. Ale mówi tak: ale niech pastor nikomu nie mówi, że to byłem ja. Niech wszelka chwała zostanie oddana Jezusowi. Halleluja. Wiecie, jak ja lubię taką postawę? To jest postawa, jaka musi być w każdym z nas. Wszelka chwała za cokolwiek będziemy oglądać w naszym życiu, a także wierzę jeszcze teraz wieczorem, za chwilę, kiedy będziemy się modlić, niech będzie oddana Jezusowi. Drodzy, to nic z nas, ale wszystko dla Boga. Drodzy, ja pamiętam młodego człowieka na ewangelizacji w Terespolu. Nazywał się Ignacy. Chodziliśmy po wiosce od domu do domu i pukaliśmy do drzwi i zapraszaliśmy ludzi na ewangelizację. Jak ktoś myśli, że to łatwe, niech spróbuje. Ale zachęcam, naprawdę zachęcam, ponieważ wielu ludzi przyjęło nas chętnie w domach. Jeden człowiek, Ignacy, puka do pierwszych drzwi i nikt nie otwiera. Ale on był na tyle odważny, że otworzył te drzwi, były drugie drzwi w tym domu i znowu puka, nikt nie otwiera. Więc chodzi do trzecich drzwi, puka i ktoś mówi: proszę. Otwiera drzwi, patrzy, a tam człowiek bez nóg, który nawet nie słyszał, że ktoś do jego domu chce przyjść. Mówił mu o Jezusie, o tym, że jest ewangelizacja. Tego samego dnia wieczorem zorganizowaliśmy samochód, wzięliśmy tego człowieka i zabraliśmy go na ewangelizację. I słuchał Ewangelii. Dlaczego? Bo Bóg działa przez zwykłych ludzi, którzy, powiem to tak, jeśli nie ty, to kto? Pójdzie, zapuka do tych ludzi. A jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie teraz będziemy się modlić, to kiedy? Drodzy, jeszcze coś chcę powiedzieć w tym punkcie. Musimy widzieć większy obraz. To jest bardzo ważne, widzieć większy obraz, że nasze małe działanie, nasze małe modlitwy może powinny być tym, co możemy zrobić najlepiej dla Boga. Nasza praca tam, gdzie jesteśmy, to musi być najlepsza praca. Nasze zaangażowanie w kościele, to musi być najlepsze, jak tylko może być. Mimo tego, że nikt tego nie widzi, nikt o tym nie wie. Ale kiedy my mówimy: Panie, to mój czas. I Panie, to ja, użyj mnie. Coś się będzie dziać. Coś się będzie dziać. I ten większy obraz, drodzy, mówi tak. Trzy osoby pracowały w kamieniołomach. I pytają się pierwszego, wzięli z tego kamieniołomu pierwszego człowieka i mówią: co robisz? A on mówi: no jak to co? Łupię kamienie. Pytają się drugiego, robi dokładnie to samo: a ty co robisz? A on mówi: ja zarabiam na życie. Pytają się trzeciego: a ty co robisz? A on mówi: ja buduję świątynię. I drodzy, wierzę, że my potrzebujemy mieć taką odpowiedź. Co robimy? Budujemy Kościół w tym kraju. Budujemy Boże Królestwo. Współdziałamy z Bogiem. Mimo to, że to, co robimy, może się wydawać na początku takie małe, niewielkie i czasami niezbyt ważne. I drodzy, ostatni punkt. brzmi on tak. Są to czasy, kiedy niebo jest skupione z powodu heroicznych dokonań ludzi wiary. Dzieje apostolskie 19 rozdział, a 15 werset mówi o tym, że było 7 synów arcykapłana żydowskiego z Cewy. Oni próbowali wyganiać demony i im nie wyszło. Wrócili nadzy poranieni do swojego domu, ale ten duch nieczysty mówi do tych ludzi tak, bo oni próbowali wyganiać te złe duchy w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. I wtedy ten zły duch mówi tak, o jak mi się to podoba. Ja Jezusa znam i ja wiem, kim jest Paweł, a wy to coś się zajedli. Ja chcę, aby imię Twoje było znane w niebie. Że kiedy Ty się modlisz, to mówią, zobaczcie, On się modli. A kiedy On się modli, to na pewno Bóg musi zacząć działać. Ja, drodzy, bardzo pragnę, to jest moje pragnienie, aby nasze imiona były znane w niebie. Ja chcę wiedzieć, ja chcę, żeby niebo wiedziało, gdzie są wierzący ludzie w Polsce, gdzie są Polacy i co robią. I oto, drodzy, kończąc to poselstwo i to słowo, chcę powiedzieć tak. Bardzo ważne są nasze słowa, ale chyba jeszcze ważniejsze nasze czyny przed naszymi słowami. W Chinach chrześcijan zamykają do więzień, prześladują i nie jest tam łatwo być chrześcijaninem. Ale słyszałem o takiej historii, że dwóch chrześcijan po wielu, wielu latach spędzonych w więzieniu wypuszczono. I strażnik więzienny poszedł z nimi na dworzec, aby tam ich odprowadzić na pociąg. I kiedy tam stali, ten strażnik więzienny mówi tak, wiecie co, chrześcijanie, ja mam dla was jedno pytanie. Mówi, kiedy wszyscy ludzie w więzieniu cierpieli głód i kiedy raz na rok każdy więzień dostawał jedno jajko, to wy braliście swoje jajka, dzieliliście je na najwięcej części, jak tylko było można, sami nie jedliście, ale rozdawaliście je innym. Mówi, co to za moc? Kto dał wam taką siłę, aby samemu cierpieć tak głód, że wielu umarło z głodu w tym więzieniu, a wy dawaliście to, co mieliście tak cennego innym? A ci chrześcijanie mówią, no nie można głosić może Ewangelii tak wprost i publicznie, ale jak ktoś pyta, to odpowiemy. I mówią, to Jezus Chrystus w naszych sercach. I wtedy ten strażnik więzienny mówi, jeśli to Jezus Chrystus, to ja chcę takiego Jezusa. I oto, drodzy, pytanie jest teraz do nas wszystkich. Czy my chcemy takiego Jezusa? Kiedy ludzie będą patrzeć na nasze życie, będą mówili, co to takiego jest w tobie? Co to takiego masz? Taką odwagę? Taki pokój? Taką jakąś szczególną energię, szczególną moc, szczególny autorytet, szczególną odwagę i taką miłość. Skąd to wszystko masz? A my zawsze będziemy mogli powiedzieć, to Jezus. I to za chwilę będziemy się modlić, ale chcę zadać nam pytanie, tak, które zadawałem przez cały czas tej usługi. Jeśli nie ty to zrobisz, to kto? I jeśli nie teraz, to kiedy? I jeśli nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to spytam się ciebie, to kto ma to za ciebie zrobić? Ty możesz to zdecydować. Jeśli nigdy jeszcze nie wyznałeś Jezusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem, On umarł za ciebie na krzyżu na Golgocie 2000 lat temu, Jego ręce zostały przebite gwoźdźmi, Jego nogi zostały przebite gwoźdźmi, włożono koronę cierniową na Niego, popłynęła krew z Jego ran i sińców i to wszystko dla ciebie, za ciebie i za mnie, za każdego z nas. I co my możemy dzisiaj zrobić? Wyznać Bogu nasze grzechy, pokutować za nie, odwrócić się od tego i powiedzieć, Boże, ja dziękuję, że ten czas jest dla mnie, czas łaski. Boże, chcę zmienić moje życie dzisiaj. I chciałbym, byśmy mogli wszyscy powstać do modlitwy. I kiedy wstajemy do modlitwy, I kiedy stoimy przed obliczem wszechmogącego Boga, chciałbym też, żeby zespół mógł przyjść i nam tutaj pomóc. Przez chwilę pomyślmy jeszcze o Jezusie. Drodzy, chcę powiedzieć, że wielkie rzeczy Bóg przygotował dla nas osobiście i dla naszego kraju, i dla naszych zborów, i dla naszych rodzin. Ale wszystko to jest możliwe z Jezusem. Bez Jezusa nie jest możliwe nic, ale z Jezusem jest możliwe wszystko. I drodzy, chcę powiedzieć, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby błogosławić tą część świata, gdzie jesteś. Każdy z nas ma w sobie ten potencjał, tą siłę, aby modlić się o chorych, aby głosić Ewangelię, aby być świadectwem Jezusa Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, każdy z nas ma tą siłę, aby przez wiarę modlić się i dokonywać rzeczy większych niż te, które kiedykolwiek się działy. Drodzy, za chwilę będziemy się modlić i chcę zrobić takie wyzwanie bardzo proste. I zapytam się tak. Jeśli mówisz, tak to ja słyszę to powołanie, tak to ja chcę ten czas uczynić moim czasem. Jeśli to jesteś ty, to do czego cię chcę zachęcić, to żebyś podniósł swoją rękę przed Bogiem i powiedział, Panie, to ja. Ja tobie mówię, że to ja chcę być tym, którego ty użyjesz. Ja wierzę, że Bóg przemawiał do wielu serc. I dlatego wierzę, że wiele rąk jest w górze. Ale chcę powiedzieć też w szczególny sposób, kiedy mamy podniesione te ręce do góry, jeśli ktoś tutaj jest, i tak powiedziałem wcześniej, nigdy nie oddałeś życia Jezusowi, a chcesz, by Jezus zmienił twoje życie, ciebie zbawił, a jeszcze nie podniosłeś ręki, zrób to teraz. I drodzy, za chwilę zaśpiewamy pieśń, będziemy się też modlić. Ale chcę powiedzieć, jest możliwość dla każdego, kto chce zmienić coś w swoim życiu dzisiaj wieczorem. To zależy od naszej decyzji, od decyzji każdego z nas. Będziemy się modlić przez chwilę razem. Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność tutaj. I modlimy się, abyś przez Ducha Świętego dzisiaj dał nam siłę i moc, i łaskę, i namaszczenie, aby każdy z nas, Panie, podjął decyzję, że chcemy Twojej zmiany w naszym życiu. A szczególnie modlę się o odwagę i łaskę zbawienia i przebaczenie grzechów dla każdego, kto tego dzisiaj potrzebuje. W imieniu Jezusa, w Duchu Świętym modlimy się. Amen. Będziemy śpiewać pieśń. I podczas tej pieśni chcę zachęcić. Jeśli potrzebujesz zmiany w swoim życiu, wyjdź tutaj do przodu. Chcemy się o Ciebie modlić, z Tobą modlić. Tak po prostu. Wierzymy, że Jezus Ciebie powołuje do wielkich rzeczy i że Jezus ma moc zrobić to, co niemożliwe było do dzisiaj. Więc jeśli pragniesz dzisiaj modlitwy, pragniesz Bożego dotknięcia, pragniesz przebaczenia grzechów albo po prostu zmiany w swoim życiu, zachęcam Ciebie przyjść. Ja wiem, że jest wiele osób, do których Bóg mówi, ja Ciebie powołuję do mojej służby w Kościele w Polsce. I nie musisz zaczynać od wielkich rzeczy, ale powołuję Ciebie do prostych rzeczy, abyś zaczął dzielić się dobrą Ewangelią ze swoimi bliskimi. Jest wiele ludzi, do których Bóg mówi jeszcze coś. Ja chcę, żebyś zaczął modlić się o chorych w swojej rodzinie. Ja chcę, żebyś Ty zaczął dotykać się ludzi, kłaść na nich ręce i modlić się w imieniu Jezusa. Zostańcie uzdrowieni. Alleluja. Za chwilę będziemy się modlić. Poproszę braci, pastorów, byli gotowi. Jeśli są pastorzy, też na sali niech wyjdą. I będziemy się modlić, ale powiem, najważniejsza modlitwa, drodzy, jest taka, aby przyjąć Jezusa do swojego serca. Więc jeśli ktoś tutaj jest, może jeszcze nawet zanim zespół zacznie grać, pomódlmy się tą modlitwą. Taką prostą modlitwą o przebaczenie grzechu. Jeśli nigdy jeszcze nie modliłeś się tą modlitwą, módl się ją z całego serca. A zapraszam nas wszystkich, byśmy mogli razem modlić się modlitwą z tymi, którzy to zrobią po raz pierwszy. Pomódlmy się tak, wspólnie razem. Drogi Panie Jezu, dziękuję, że mnie kochasz. Dziękuję, że przebaczyłeś moje grzechy. Wyznaję Tobie, że jestem grzesznikiem. Odwracam się od mojego starego życia. I zapraszam Ciebie, Jezu, wejdź do mojego życia i zamieszkaj w nim na zawsze. Amen. 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 Będziemy się modlić z tymi, którzy wyszli do przodu. Możecie przyjść tutaj bliżej nawet. Jeśli ktoś jeszcze ma pragnienie, możesz wyjść. Będziemy się modlić, będziemy was błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz zakończę takim wyzwaniem. Jeśli nie ty masz się zmienić, to kto? Jeśli nie teraz masz zacząć coś robić, to kiedy? Jeśli czujesz, że to jest słowo do ciebie, możesz wyjść tutaj do przodu też jako taki krok wiary zrobić, mówiąc: Panie, to ja. Od dzisiaj, od tego czasu ja mówię: Panie, to ja. Używaj mnie. Chcę być twoim ambasadorem tutaj na ziemi. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić.